Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś w programie zajmiemy się kolejnym antypolskim incydentem na Ukrainie i zastanowimy się, jak on wpłynie na relacje polsko-ukraińskie. Mowa oczywiście o zniszczeniu polskiego cmentarza wojennego w Bykowni. W Studiu Wschodnim porozmawiamy też o znaczeniu ujawnionej na początku tygodnia notatki sporządzonej przez Departament Wschodni Ministerstwa Spraw Zagranicznych w marcu 2008 roku. Według obecnego szefostwa MSZ dokument może świadczyć o prowadzeniu przez ówczesny polski rząd polityki prorosyjskiej. O tym, jak należy rozumieć tę notatkę, w drugiej części programu porozmawiamy z doktorem Andrzejem Szabaciukiem z Katedry Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zapraszam do pozostania z nami przez najbliższe kilkadziesiąt minut. Studio Wschodnie zaczynamy od spraw, które w mijającym tygodniu odbiły się szerokim echem, a związanych z tym, co wydarzyło się na Ukrainie. Dla prowokatorów nie ma żadnej świętości i poniosą za to odpowiedzialność. To słowa szefa ukraińskiego MSZ-u Pawła Klimkina w związku ze zniszczeniem cmentarza NKWD w Bykowni pod Kijowem na Ukrainie i profanacją tamtejszego polskiego cmentarza wojennego. Do incydentu doszło w nocy z wtorku na środę. Cmentarz w Bykowni został utworzony w latach 2011-2012 z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. To czwarta po cmentarzach w Lesie Katyńskim, Charkowie i Miednoje nekropolia upamiętniająca polskie ofiary NKWD. Pochowane są tam również ofiary stalinowskiego Wielkiego Terroru z lat 1937-1938. Jak na razie nieznani sprawcy zniszczyli zarówno polską, jak i ukraińską część nekropolii, na której pojawiły się napisy SS Galicjen i UPA. Więcej w korespondencji Pawła Bobołowicza dla Radia Wnet.
Tekst napisu wykonano prawdopodobnie farbą olejną. Próbowano też zniszczyć jeden z elementów pomnika. Ze wstępnych informacji wynika przy wykorzystaniu łomu. Tutaj nie wykorzystano ładunków wybuchowych, tak jak to miało miejsce w Hucie Pieniackiej. Przypomnę, że po zniszczeniu pomnika w Hucie Pieniackiej wszystkie środowiska, łącznie ze skrajnymi środowiskami nacjonalistycznymi na Ukrainie, ten akt potępiły. Nikt na Ukrainie nie przyznał się do tego, że jest za to odpowiedzialny, wręcz przeciwnie, jednoznacznie wskazywano, że taki czyn mógł się wydarzyć tylko i wyłącznie z inspiracji albo przy użyciu sił zewnętrznych. Ten akt został potępiony zarówno przez ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przez organizację Prawy Sektor, której próbowano przypisać ten akt.
Prezes ukraińskiego IPN Wołodymyr Wiatrowicz uznał, że za profanacją w Bykowni stoi trzecia strona zainteresowana wzniecaniem konfliktu między Ukraińcami a Polakami. Z kolei Wasyl Pawluk, konsul generalny Ukrainy w Lublinie, w rozmowie z Radiem Lublin powiedział wprost, że to agenci Moskwy robią wszystko, by skłócić Polaków i Ukraińców. Jego zdaniem tego czynu nie mogli zrobić ukraińscy patrioci, a Moskwa nie może się uspokoić, co miało nawiązywać do wysadzenia na początku stycznia pomnika w Hucie Pieniackiej upamiętniającego Polaków zamordowanych w 1944 roku. Taka argumentacja nie przekonuje jednak profesora Włodzimierza Osadczego. Według pełnomocnika wojewody lubelskiego do spraw współpracy z Ukrainą przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać nie w Moskwie, ale w nastrojach społecznych.
Jedno społeczeństwo jest chowane w duchu gloryfikacji oprawców, drugie społeczeństwo odslania przed sobą przez siły polityczne, przez establishment Rzeczypospolitej skrzętnie ukrywano prawdę o ludobójstwie i w tej chwili mamy dwa procesy dość bolesne, które przeżywają te dwa społeczeństwa. Jedno, prawda, przybliża dla siebie zbrodnię o wiele bardziej dramatyczną niż zbrodnia katyńska, jeżeli jakieś możemy stosować porównania. Inne natomiast, prawda, się znieczula, innemu się narzuca w sposób dość toporny zresztą, prawda, bo ulica Bandery czy prospekt Bandery w Kijowie jest to coś, prawda, nie do pomyślenia. Realizuje się pewna doktryna. Za tym stoją też, prawda, z całą pewnością wielkie kalkulacje geopolityczne, w które zostały te dwa społeczeństwa wciągnięte, zinstrumentalizowane i bardzo dynamiczna banderyzacja Ukrainy jest też czymś, na co jest w tej chwili zapotrzebowanie. No i tutaj pytanie, czy jeszcze jest. Taki ideolog tej wielkiej szachownicy, Zbigniew Brzeziński, już nie mówię o konfrontacji z Stany Zjednoczone, Rosja, tylko mówię o nowym koncercie mocarstw, w którym Rosja też powinna brać udział. Więc zmienia się myślenie, natomiast my zostajemy zmarginalizowani, wyrzuceni i skazani na gryzienie się ze sobą.
Znaczy na tym gryzieniu Rosja zyskuje najwięcej, bo dzisiaj mamy do czynienia z komentarzami, które mówią o trzeciej sile, że to właśnie na tych przepychankach, na próbie budowania konfliktu polsko-ukraińskiego, to Rosja.
Ale nie ma co budować. Już w tej chwili jesteśmy w stanie konfliktu. Tutaj się angażować Rosję nie ma specjalnie po co. Dlatego, że prawda, głupota jednych i drugich prawda, doprowadzi do ruiny. Agenci Moskwy, idąc dalej tym tokiem myślenia, nie puściły Chomy. Agenci Moskwy nie pozwoliły, żeby został wyemitowany film Wołyń. Agenci Moskwy przyszykują się do hucznych obchodów 75. rocznicy UPA na Ukrainie. Trumpa doprowadzili do zwycięstwa, do fali uchodźstwa i tak dalej. Idąc tym tropem, możemy po prostu zobaczyć, że jesteśmy niepoważni.
Wspomniany przez profesora Osadczego zakaz wjazdu na Ukrainę, jaki otrzymał prezydent Przemyśla Robert Choma, także wywołał reakcję polskich władz. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zwrócił się w tej sprawie o wyjaśnienia do strony ukraińskiej. Wcześniej służby ukraińskie tłumaczyły swoją decyzję w sprawie Roberta Chomy antyukraińską działalnością prezydenta Przemyśla. Przejawem tej działalności miało być popieranie przez niego antyukraińskich marszów. Tymczasem w piątek pojawił się zwrot w tej sprawie. Jak poinformował poseł PiS Michał Dworczyk, szef Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą oraz przewodniczący polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej, ambasador Ukrainy w Polsce Andrzej Deszczyca przekazał polskiej stronie informację o cofnięciu zakazu wjazdu dla prezydenta Chomy. Niezależnie od zakończenia tej sprawy, cały czas pozostaje aktualne pytanie, czy ta czarna seria wydarzeń z ostatnich dni i tygodni rzuci cień na relacje polsko-ukraińskie. O tym mówił w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim w Radiu Wnet Jacek Kluczkowski, ambasador Polski na Ukrainie w latach 2005-2010.
Wydaje mi się, że my w Polsce powinniśmy przede wszystkim robić swoje. To znaczy niepodległa Ukraina, przyjazna wobec nas, jest w najgłębszym polskim interesie. Sądzę, że opinia społeczeństwa ukraińskiego do nas jest zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie Ukrainy bardzo pozytywna. Asymetria jest faktem, ale to jest zadanie dla dyplomatów, żeby ją przezwyciężać i uświadamiać.
No ale ta przyjaźń, znów wracamy do historii, możliwa jest tylko i wyłącznie w prawdzie, tak? Jest wiele środowisk w Polsce, środowisk kresowych, które przeżyły, które mają pamięć o tym, co się zdarzyło, ukraińskich okrucieństwach i co z tym możemy zrobić.
Dotyczy to na wielu rodzin także i na przykład mojej rodziny. Mówimy o ludziach, którzy są być może wnukami tych pokoleń, które żyły na Ukrainie w czasie wojny. Oni odpowiedzialności nie ponoszą ani osobistej, ani żadnej innej. Powinni, i to jest kwestia pewnej tak jakby odpowiedzialności moralnej, powinni uczyć i poznawać swoją historię rzeczywiście taką, jaka ona była. Dlatego w moim przekonaniu najważniejsze to są działania, które wspomogą dialog naukowców, umożliwią publikacje, włączą społeczność do dyskusji. To jest zadanie długodystansowe. Wybór dzisiaj, czy nawet ta flaga, odwoływanie się do tych tradycji nacjonalizmu ukraińskiego ma dla Ukraińców wymiar przede wszystkim antyrosyjski, nie antypolski. Powinniśmy o tym pamiętać.
To tyle, jeśli chodzi o trudne w ostatnim czasie relacje polsko-ukraińskie, ale polityką wschodnią zajmiemy się też w drugiej części naszego programu. Wracamy po krótkiej przerwie. W studiu wschodnim gość, dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W poniedziałek Ministerstwo Spraw Zagranicznych ujawniło notatkę z marca 2008 roku, która w ocenie szefa tego resortu, Witolda Waszczykowskiego, była początkiem porzucania przez rząd Donalda Tuska polityki proukraińskiej na rzecz polityki prorosyjskiej. W dokumencie można przeczytać, że możliwości ekspansji Rosji w rozumieniu politycznym i gospodarczym, a już tym bardziej militarnym, są dosyć ograniczone. Napotykają one na poważne przeszkody w krajach wspólnoty niepodległych państw, takich jak Ukraina czy Gruzja. Czy ten dokument, panie doktorze, pomijając jego polityczny niewątpliwie charakter, czy to, że on został ujawniony i towarzyszące jemu spory wewnętrzne w kraju, mówi nam coś, czego nie wiedzieliśmy o polityce ówczesnego rządu wobec Federacji Rosyjskiej i w ogóle o wzajemnych relacjach między Polską a Rosją?
Osobiście uważam, że nie, ponieważ warto by spojrzeć na inne dokumenty, które powstawały wtedy. A tych dokumentów pewnie było wiele i każdy pewnie, gdybyśmy przeanalizowali je szczegółowo, miałby trochę inne wnioski z niego wypływały. Ja też chciałem podkreślić, że ten dokument wyszedł w takim czasie specyficznym. To był czas po udanej pomarańczowej rewolucji, która przez część polityków była odbierana jako klęska Rosji. Pomarańczowa rewolucja, odsunięcie Janukowycza od władzy i takie nadzieje związane z tym na przyszłość, że uda się w ten sposób, no też była rewolucja Róż w Gruzji, więc to były takie symptomy pokazujące trochę tak gdyby słabnięcie pozycji Międzynarodowej Federacji Rosyjskiej. W sumie część analityków mogło odbierać to jako po prostu no, nieskuteczną politykę zagraniczną Federacji Rosyjskiej na obszarze poradzieckim i wyciągać z tego taki wniosek, że Rosja nie ma realnych możliwości oddziaływania na państwa poradzieckie i że Rosja nie ma możliwości zmiany tej polityki. Wszystko zmieniło się po wojnie gruzińsko-rosyjskiej, kiedy wielu polityków z tego regionu, ale też polityków z Europy Zachodniej uświadomiło sobie, że Rosja jednak potrafi grać bardzo twardo i to nie jest tak, że skoro wycofała się w pewnym momencie z Gruzji czy z Ukrainy, ustąpiła, to nie znaczy, że nie potrafi też użyć siły do obrony swoich interesów. I no tak samo ja pamiętam tę dyskusję przed aneksją Krymu, kiedy część analityków uważała, że aneksja Krymu jest po prostu niemożliwa, że to Rosja nigdy się nie zdecyduje na taki krok, żeby naruszyć integralność Ukrainy, że to wojna w Gruzji, tak, no to był taki konflikt, ale w sumie przecież tam Rosjanie nic nowego nie zajęli, tylko po prostu oddzielili te regiony Gruzji, które dawno nie były pod kontrolą Tbilisi. Więc no tak po prostu jest, że inni analitycy uważają, że sytuacja rozwija się w ten sposób, inni, że inaczej. Na Zachodzie to jest normalne, że różne ośrodki analityczne na zlecenie rządu czy urzędnicy różni tworzą analizy o nieco innych treściach i też to jest bardzo ważne, żeby analizując te różne opinie tworzyć własną politykę i wyciągać wnioski z tych opinii. Oczywiście no, nie należy do jakichś tam poszczególnych wniosków przywiązywać większej wagi, no bo tam jestem przekonany, że w tym okresie powstało takich analiz bardzo dużo i część z nich, część tych dokumentów, inne wnioski zupełnie.
Czy to oznacza, że Polska, być może też jako jakieś przedłużenie Zachodu, zbagatelizowała sprawę Ukrainy?
Ja myślę, że to jest jeszcze inna kwestia, bo też pamiętajmy o tym, że to był czas, kiedy naciski były takie silne, żeby dogadać się, mówiąc tak kolokwialnie, z Rosją, ponieważ no, nasze rolnictwo osiągnęłoby z tego tytułu określone zyski, tak? Gdybyśmy sprzedawali no, produkty rolne, szeroko ujmując ten problem. Dzisiaj mam ten sam problem. Tak? Dzisiaj też polscy rolnicy chcieliby, żeby pojawiła się znowu możliwość sprzedaży produktów rolnych tam na wschód po prostu. I też były takie naciski na rząd, żeby jednak tę politykę jakoś zliberalizować, tym bardziej, że jak mówię, to było jeszcze przed wojną z Gruzją, i część osób uważała, że no, warto przemyśleć naszą politykę wobec Ukrainy, tym bardziej, że pomarańczowa rewolucja była też dla części polskich elit takim no, lekkim rozczarowaniem, między innymi gloryfikowanie Bandery, powrót do tego, co teraz też obserwujemy na Ukrainie. Tego nie było wcześniej, tego nie było przed pomarańczową rewolucją na tą skalę. To, że Wiktor Juszczenko uznał Stepana Banderę za bohatera narodowego Ukrainy, to też był taki dla nas cios duży. Tym bardziej, że to miało miejsce w tym samym okresie mniej więcej, kiedy on tutaj do Polski często przyjeżdżał i deklarował swoje takie prozachodnie poglądy i taką otwartość na Polskę. Dla części tych środowisk, szczególnie kresowych, które mają świadomość, kim był Stepan Bandera i jak się on zapisał w historii Polski, to było takie no, trochę no, smutne i bolesne wydarzenie. Więc tutaj pojawiły się takie też głosy, że zastanówmy się naszą polityką wobec Ukrainy. Czy to, że my tutaj otwieramy się na Ukrainę, a Ukraińcy odpłacają się nam powiedzmy takimi gestami symbolicznymi, ale no, dla nas znaczącymi, czy ta polityka wobec Ukrainy jest polityką słuszną. To były takie dyskusje oczywiście, więc...
Czy to należy sądzić, że polska dyplomacja w dosyć ostrożny sposób zachowywała wstrzemięźliwość wobec Ukrainy jako tego adwokata Ukrainy, próbowała coś, może po prostu udając dobre relacje z Rosją, próbować uzyskać lepsze relacje właśnie z Zachodem i tutaj ten dokument jest o tyle istotny.
No zdarzały się gafy, też pamiętam wypowiedzi pana prezydenta późniejsze Bronisława Komorowskiego, który mówi na przykład o tym, że droga do Wilna wiedzie przez Moskwę, czy tam do Mińska przez Moskwę. No były takie niefortunne wypowiedzi, które sugerowały, że zamiast spróbować dogadywać się z Kijowem czy z Mińskiem, można je pojechać do Moskwy, bo tam też są środowiska, które mają istotny wpływ na sytuację na Ukrainie czy na Białorusi. No ja mówię, to była pewna wizja polityki. Pytanie jest...
Dzisiaj politycy ja jeszcze wejdę w słowo. Dzisiaj politycy Platformy Obywatelskiej, która wówczas rządziła, mówią tak, no to jest właściwie chyba tylko notatka techniczna sporządzona przez pracownika Departamentu Wschodniego i bagatelizują te rzeczy. Czy my powinniśmy rzeczywiście bagatelizować ten dokument?
Ja powiem tak, no pojawiały się takie głosy, że ta polityka zmieniła się w okresie rządów Platformy Obywatelskiej i te głosy pojawiały się szczególnie wśród polityków litewskich, ukraińskich może mniej, ale pojawiały się takie głosy, że widoczne jest takie ochłodzenie na linii Wilno-Warszawa. Z Kijowem tak może nie było to bardzo widoczne. Też dochodziła kwestia, jak wiemy, sytuacji mniejszości polskiej na Litwie. Ale ja myślę, że ta polityka mimo wszystko, Polska wobec Ukrainy czy wobec Litwy, nie zmieniła się diametralnie. Więc ja myślę, że ta notatka nie ma aż tak dużego znaczenia. Że to nie była jakaś diametralna zmiana i ewidentny kurs prorosyjski. Takich dokumentów jest wiele i można różne dokumenty o podobnej treści wyciągać z różnego okresu, bo są też analitycy o różnych poglądach. Inni uważają, że należy szukać zbliżenia z Rosją, inni uważają, że takiej możliwości nie ma. To też sytuacja, mówię, geopolityczna wtedy trochę była inna, więc te nadzieje na to, że zbliżenie z Rosją nam da jakieś konkretne korzyści, no też to nie jest też tajemnica, że w tym momencie te środowiska prorosyjskie na Zachodzie są bardzo silne i w Wielkiej Brytanii, i we Francji, i w Niemczech. I kto wie, czy po najbliższych wyborach te środowiska nie dojdą do głosu. I jak wtedy pytanie będzie wyglądała sytuacja Polski? Jeżeli we Francji wygra skrajna prawica, jeżeli w Niemczech odsunięta zostanie od władzy Angela Merkel, no to nasza pozycja może być dość trudna, jeżeli będziemy ją oczywiście utrzymywali, taka polityka wyraźnie antyrosyjska. Ale z drugiej strony to też jest nasza racja stanu, żeby wspierać Ukrainę, wspierać Litwę, wspierać Białoruś, bo to są nasi sąsiedzi. Demokratyczna Ukraina i bezpieczna Ukraina to jest też bezpieczna Polska.
O tej racji stanu mówi też prezydent Andrzej Duda w rozmowie w telewizji Republika. We wtorkowym wywiadzie dla tej stacji mówi o tym, że jesteśmy państwem, które jest zwolennikiem sankcji wobec Rosji. W związku z sytuacją na Ukrainie, w związku z tym Rosja w sposób bezprawny, łamiąc normy prawa międzynarodowego, zajęła Krym. To my eksponujemy przy każdej okazji, no i wyraził też przekonanie Andrzej Duda, że bardzo ta polityka przeszkadza władzom rosyjskim.
Tak, bo Rosja by chciała chyba takiej Jałty 2, po prostu nowego wyznaczenia stref wpływów poszczególnych imperiów i Ukraina oczywiście byłaby pierwszą ofiarą tego układu amerykańsko-rosyjskiego. No tutaj dlatego takie są wielkie nadzieje związane z Donaldem Trumpem teraz na Kremlu. Niektórzy politycy wprost to deklarują, że między innymi Władimir Żyrynowski, że tutaj to będzie wspaniała prezydentura amerykańska i w końcu się, mówiąc tak kolokwialnie, dogadamy, tak? Ale oczywiście pytanie, jakim kosztem dogadamy się? No Ukraina tutaj niestety może na tym wiele stracić, więc z punktu widzenia Polski, no nie możemy zgodzić się na to, żeby nasz sąsiad dostał, no, że miał miejsce w pewnym sensie rozbiór, chociaż tam nie uczestniczy jakieś inne państwa poza Rosją w tym procederze, no ale jednak Rosja anektowała sporą część Ukrainy i pytanie jest takie, czy jak zgodzimy się w tym momencie na aneksję Krymu, czy za parę lat Rosja nie pójdzie dalej, nie anektuje całego południa Ukrainy na przykład, a może potem jeszcze anektuje Naddniestrze. To jest bardzo niebezpieczne, to jest taki precedens, którego skutki mogą być dramatyczne. Tym bardziej, jak mówię, w 2008 roku, kiedy Rosja zaatakowała Gruzję, to był szok dla części analityków i polityków zachodnich, bo nikt się tego nie spodziewał, ale Rosja jeszcze była w stanie z tego jakoś wytłumaczyć. Oskarżała Saakaszwilego o to, że to on sprowokował ten konflikt, że to Rosjanie tylko wkroczyli jako rozjemcy, jako siły pokojowe. Teraz na Ukrainie już znacznie trudniej jest Rosji wytłumaczyć ze swojego zaangażowania tam i też tej aktywności, można powiedzieć, hybrydowej, bo to jest aktywność i propagandowa, i cyberataki, i różne formy destabilizowania państwa ukraińskiego. Ukraina w tym momencie boryka się z taką wielopłaszczyznową agresją rosyjską, z taką wrogą działalnością, też wojna handlowa, która trwa, która bardzo mocno uderza w gospodarkę ukraińską. To jest ewidentna próba złamania Ukrainy i próba zmuszenia Ukrainy do powrotu do strefy wpływów tej rosyjskiej.
A czy to by oznaczało, że ta gra być może polskiego ówczesnego rządu została przegrana, przy okazji przegrana Ukraina?
Tutaj akurat decyzje nie szły w tym kierunku, w którym sugerowała ta notatka. Oczywiście próbowano w jakiś sposób dogadywać się z Rosją, ale to wtedy też jak gdyby Unia Europejska naciskała nas, żebyśmy to takie rozmowy prowadzili i one zakończyły się jakimś tam sukcesem, bo Rosjanie zliberalizowali tę politykę celną. Udało nam się przez jakiś czas teraz eksportować produkty rolne do Rosji, jak wiemy, aż do czasu kryzysu ukraińskiego.
Ale też w tym wymiarze politycznym, kiedy toczą się rozmowy dotyczące sytuacji czy rozwiązania sytuacji na Ukrainie, to hasło Polska adwokatem Ukrainy tak naprawdę stało się tylko sloganem, bo mamy dzisiaj rozmowy w formacie normandzkim.
No to jest też prawda niestety i wydaje mi się, że to jest po prostu inicjatywa rosyjska. Rosjanie chyba nie chcieli, żeby Polacy angażowali się w te rozmowy, bo odbierani jesteśmy tam jako politycy antyrosyjscy. I to w sumie było tak też z okresie rządów Platformy Obywatelskiej. To Polska musiała to się nieraz tłumaczyć na Zachodzie, dlaczego mamy takie antyrosyjskie poglądy, tak? I Rosjanie odbierały nas ewidentnie dzisiaj jako naród antyrosyjski, który niesprawiedliwie ocenia Rosję. I to pokazuje też sondaże opinii publicznej, że jesteśmy w tej czołówce najbardziej nielubianych narodów w Rosji, obok Ukraińców i Amerykanów. Oczywiście Amerykanie są na pierwszym miejscu.
To dobrze czy źle?
No ja myślę, że to nie jest na pewno dobrze, ale to też nie jest przecież nasza wina.
A jak znaleźć w takim razie złoty środek w tych relacjach międzynarodowych?
Znaczy to, że my jesteśmy w tym momencie tak źle odbierani przez Rosję, to jest też wynik propagandy rosyjskiej, tak? Rosja tworzy pewną swoją rzeczywistość, która nie zawsze oczywiście jest zgodna z tym, co obserwujemy. To jest jak gdyby próba zakłamywania tej rzeczywistości, która jest tak naprawdę, tak? To, że Polacy tak są przedstawiani negatywnie też na Zachodzie przez osoby sprzyjające Rosji, to też jest jakieś takie przemyślane działanie, które ma na celu nas wykluczenie właśnie z tych rozmów. Dlatego nas nie ma w tym formacie normandzkim. Po pierwsze, nie jesteśmy imperium chyba z punktu widzenia Rosji i nasz głos z punktu widzenia Kremla w ogóle się nie liczy. A po drugie, no jesteśmy odbierani, jak powiedziałem, bardzo negatywnie.
Ale też w takim razie Unia Europejska nie do końca docenia nasze możliwości wpływu na sytuację na Ukrainie.
No to chyba też to jest prawda niestety, ale mówię, żeby prowadzić te negocjacje skutecznie, to też trzeba mieć taką możliwość wpływania na Rosję. No jakie mamy możliwości w tym momencie wpływania na Rosję? Niemcy są poważnym partnerem handlowym, są głównym importerem surowców energetycznych z Rosji, więc Niemcy mają takie możliwości. No Francja też angażuje się bardzo mocno w tą politykę wschodnią i tutaj...
Tylko nie wiadomo, co, jeśli chodzi akurat o Francuzów, co z tego wyniknie po wyborach.
No to jest wielki znak zapytania. No tutaj można powiedzieć, że to jest obopólne zaangażowanie ze strony Francji w sytuację tutaj na wschodzie, bo wiemy wcześniej w czasie kryzysu gruzińskiego Nicolas Sarkozy przecież bardzo taką pozytywną rolę odegrał, bo on jako jeden z polityków doprowadził tego zawieszenia broni między Gruzją a Rosją. Faktycznie, Francja jest taką wielką niewiadomą i mam nadzieję, że tutaj oczywiście te środowiska radykalne nie dojdą do głosu, bo to jest z punktu widzenia Polski bardzo też niekorzystne, bo one są wyraźnie antyeuropejskie i one grają na osłabienie Unii Europejskiej, czy wręcz nawet na likwidację Unii Europejskiej. Więc...
No ale też wprost godzą w interes Ukrainy. Marine Le Pen nie tak dawno wprost powiedziała, że sytuacja na Krymie jest jak najbardziej normalna. Na Krymie odbyło się referendum, jej zdaniem ważne. No to też pokazuje pewne niebezpieczeństwa.
Prawda jest taka, że Marine Le Pen bierze pieniążki od Rosjan. Może nie wprost, ale jeden z banków związanych z Kremlem kredytuje francuski front narodowy, więc to też może też pokazywać, jak skuteczni są Rosjanie w tych działaniach. Oni od dawna stworzyli pewną strategię wpływania na opozycję w tych kluczowych państwach europejskich, we Francji, w Niemczech. Też bardzo wspierali Brexit między innymi i Brexit spotkał się z takim z radością wręcz na Kremlu, bo dla nich, dla Rosjan to jest początek końca Unii Europejskiej, a Rosjanie nie chcą prowadzić negocjacji z Unią Europejską, wolą prowadzić negocjacje z poszczególnymi państwami.
To jest łatwiejsze i tańsze.
Tak, i tutaj w tym momencie dla nas jest o tyle niekorzystne, że nie mamy możliwości negocjowania z Rosjanami jak równy z równym. W ramach Unii Europejskiej nasza pozycja jest diametralnie inna niż jak będziemy negocjowali z Moskwosami. Mamy tego przykłady wcześniej, jak te negocjacje wyglądały, chociażby kontrakty gazowe, kiedy no, były takie chwile no, dużych napięć między naszymi państwami, bo wiadomo, Gazprom to nie jest spółka prywatna, to jest spółka kontrolowana przez Kreml i ona realizuje też cele polityczne Kremla. Tak? To, że gazy, które płyną do Polski, były znacznie droższe niż gaz, który trafił do Niemiec, do Czech, czy do innych państw, czy do Węgier, to też była decyzja polityczna Kremla. Więc my też płacimy w pewnym sensie za naszą postawę wobec Ukrainy i wobec Rosji konkretne pieniądze. Więc działania do Donalda Tuska i jego rządu, ja bym tak negatywnie ich nie oceniał, bo mówię też, że był taki odbiór społeczny, że były takie głosy, żeby właśnie wynegocjować lepszy kontrakt gazowy, żeby wynegocjować możliwości dostania się na rynek rosyjski, no bo to jest rynek, który ogromne możliwości stwarza dla naszego przemysłu. No to jest rynek łatwy przede wszystkim. Znacznie łatwiej jest eksportować produkty, nie tylko rolne zresztą, do Rosji, niż na zachód. Tam te normy nie są tak wyśrubowane, konkurencja nie jest tak duża. Jest to rynek bardzo chłonny. No i Rosja też potrzebuje tych produktów z zachodu, bo przemysł tam jest, można powiedzieć, jeszcze nie na tym etapie rozwoju, żeby zapewnić potrzeby ludności, więc no Polacy chcieli tam wejść. No myślę, że dzisiaj też nic by złego się nie stało, gdyby Rosjanie otworzyli się na produkty rolne z Polski. Ja się boję wręcz takiego scenariusza, że w ciągu najbliższych miesięcy Donald Trump zniesie sankcje, zanim pójdą inni politycy europejscy i skończy się to tak, że Polska będzie jednym z niewielu państw, które nie będą miały możliwości eksportowania swoich produktów na przykład do Rosji, kiedy Niemcy, Francja i inne państwa dawno już takie umowy podpiszą. I znowu były takie preteksty, jak kiedy, że polskie mięso jest złej jakości, czy jakby to było w przypadku Gruzji, że w butelce wina znaleziono szkło na przykład, albo jakąś substancję toksyczną. Nie dlatego, że polityka Rosji jest taka, a nie inna, zakaże sprzedaży polskiego mięsa, tylko powiedzą, że tutaj ta partia, ona była skażona substancjami szkodliwymi i nie ma możliwości sprzedaży polskiego mięsa. Ja myślę, że Putin może nie zwycięży, bo on już ponosi ogromną cenę tej swojej polityki. Ale boję się, że ta solidarność europejska po prostu długo nie wytrzyma, że
konfrontacji z twardymi prawami rynku.
Tak, i także z takimi nastrojami coraz bardziej eurosceptycznymi i nastrojami takimi antyimigranckimi, bo też można powiedzieć, że takie jest trochę nasze nieszczęście, że te środowiska, które są antyeuropejskie i te środowiska, które dążą do zbliżenia z Rosją, są też bardzo antyimigranckie i dzięki tym hasłom te środowiska zyskują popularność, ale jak one dojdą do władzy, to też możemy oczekiwać, że polityka tych nowych środowisk wobec Rosji diametralnie się zmieni.
Ale chyba nie zmieni się diametralnie ten kierunek obecnie panującego rządu w Polsce. Minister Waszczykowski konsekwentnie mówi o tej tradycyjnej koncepcji polityki, polskiej polityki zagranicznej.
No tak, ale jak już powiedziałem, ta polityka, ona nie zmieniała się przecież na dobrą sprawę od 1989 roku. Może były jakieś minimalne wahania, czy próby negocjowania, jak mówiłem wcześniej, przez platformy, korzystne dla nas przecież kontraktów handlowych z Rosją, czy innych umów, ale nawet pamiętałem przecież związany ze środowiskiem postkomunistycznym Aleksander Kwaśniewski wyraźnie wsparł pomarańczową rewolucję i mimo, że niektórzy oczekiwali, że on jako osoba wywodząca się z tego środowiska związanego wcześniej z PZPR zachowa jakiś dystans do tych wydarzeń, nie, on jednoznacznie opowiedział się za zmianami proeuropejskimi i wyzywał Ukraińców do zmierzenia z Unią Europejską, więc u nas mimo wszystko, mimo takich jakichś napięć politycznych i różnych takich rozdźwięków, które się czasami pojawiają, ta polityka jest wyraźnie proukraińska, prolitewska, mimo że czasami nawet z tego tytułu ponosimy jakieś koszty i taką politykę też opiera większość społeczeństwa. I ja myślę, że gdybyśmy dzisiaj zrobili taki sondaż opinii publicznej, to zdecydowanie większość Polaków chce wspierać Ukrainę. Chce, żeby Ukraina była państwem demokratycznym, państwem wolnym i niezależnym od Rosji. Bo mamy tego świadomość, że Ukraina, która będzie pod kontrolą Rosji, to jest dla nas naprawdę poważne niebezpieczeństwo, bo w tym momencie sąsiadujemy już z imperium, które jest nieprzewidywalne. Rosja jest po prostu imperium nieprzewidywalnym i też niebezpiecznym, krótko mówiąc.
Doktor Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To wszystko, co przygotowaliśmy w naszym programie na dzisiaj. Audycję zrealizował Jarosław Gołofit. Do Państwa mówił Tomasz Nieśpiał. Studio Wschodnie wraca za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.